Proszę Państwa, w Radiowej Galerii Pod Zegarem zapraszam Państwa na kolejną wystawę. Prezentujemy pracę profesora Stanisława Batrucha. Artysta związany z naszym regionem odszedł w 2015 roku. Był nie tylko znakomitym malarzem, ale także świetnym mistrzem, nauczycielem wielu wybitnych artystów. Proszę pozwolić, przedstawię Państwu moich gości. Pan Andrzej Batruch, syn profesora Stanisława Batrucha. Witam, dzień dobry.
Witam.
Pan doktor Jan Bosak. Artysta, malarz, asystent w pracowni profesora Batrucha. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I pan profesor Marek Olszyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj w podwójnej roli kuratora Galerii Pod Zegarem, ale także ucznia profesora Stanisława Batrucha.
Tak.
Proszę panów, mamy dość wyjątkową okazję, by porozmawiać o bardzo interesującym, ważnym artyście, ale także wyjątkowym pedagogu. Pozwólcie, że rozdzielimy te dwa wątki i zaczniemy od tych walorów artystycznych, malarskich profesora Batrucha. Ja mam też wrażenie, że to artysta, który bardzo intensywnie żył rzeczywistością. I można by pewnie stworzyć okresy artystyczne, które trochę do wydarzeń rzeczywistości, do wydarzeń historycznych nawiązują.
Tak, ja od razu sobie przypominam scenę w pracowni profesora Batrucha, po jego śmierci, kiedy z Andrzejem, synem profesora, dokonaliśmy dokumentacji fotograficznej jego twórczości. I ja właściwie wtedy miałem przyjemność po prostu oglądać tą twórczość od obrazów, których nigdy nie widziałem na oczy, po te, które być może pojawiały się na wystawach, na których byłem. Także objawił mi się mój mistrz, mój profesor w takim szerszym spektrum, w takim wachlarzu.
Nawet trochę nieznanym, jak rozumiem.
Tak, tak, tak. Właśnie do tego zmierzam, że ja go w zasadzie wtedy dopiero mogłem odkrywać tak naprawdę. I to było coś fenomenalnego, ponieważ miałem kontakt z tymi obrazami bezpośredni, bliski wręcz. I to było fajne doświadczenie. W szybkim tempie taką retrospektywę twórczości profesora i wtedy zobaczyłem jego takie zmaganie się z tą materią malarską, odkrywanie nowych rzeczy, eksperymentowanie, bo też były obrazy, które były budowane poprzez kolaż, poprzez użycie areografu, jakieś wklejki itd., itd. Po obrazy jakby ostatnie, gdzie już zupełnie objawiał się inny sposób definiowania. Także tutaj ja miałem fenomenalne doświadczenie, że na prośbę syna Andrzeja mogłem uczestniczyć w tej takiej dokumentacji twórczości profesora.
Jeden artysta, jedna ręka, wydaje się jedna wrażliwość, a kilka twarzy, kilka zupełnie innych spojrzeń na sztukę. Obejrzałem film dokumentalny o profesorze Batruchu i on bardzo precyzyjnie mówi o takich ważnych dla siebie okresach. Pierwszy nazywa etapem błądzenia po akademii, drugi etapem poszukiwań. Tutaj mówi o pracach lat 60., 70. Potem lata 80., etap trzeci, stan wojenny, zupełnie inne obrazy i etap czwarty, uspokojenie, jak to określił.
No mówimy tutaj o ponad 50 latach twórczości, w czasach różnych, zmieniających się bardzo realiach, w których ojciec malował i tworzył. Rzeczywiście sposób malowania, zainteresowania, tematyka są bardzo związane w początkowym, przynajmniej w okresie twórczości, no z tym, co się działo w Polsce przede wszystkim. Mówię zwłaszcza właśnie o latach 70., 80., kiedy ta tematyka była bardzo skierowana na człowieka, na jego trud, pracę, niemożność zrobienia pewnych rzeczy, taki cały cykl bariery, który był jak gdyby najważniejszy dla ojca. Zawsze mówił, że te obrazy być muszą.
Nie wiem, czy pan się zgodzi z moim zdaniem, ale ja miałem wrażenie, że to są obrazy bardzo podobne do obrazów Andrzeja Wróblewskiego. Dużo sylwetek odwróconych, w szarościach, często w takiej dynamice ekspresji, krzyku.
Pisząc takie prowadzenie do katalogu, do wystawy, którą mieliśmy w Nowochódzkim Centrum Kultury, ja w pierwszym zdaniu w zasadzie przywołałem obraz zatytułowany Brygada. To jest 81 rok. Mamy bardzo jakby zwartą grupę ludzi związanych sznurkiem. Fizycznie jest sklejony sznurek i ta grupa jest skrępowana, więc to skrępowanie, scalenie tych ludzi, jakieś zniewolenie, prawda? A jednocześnie jest w tym obrazie obecna taka swobodnie położona plama, płaszczyzna zieleni takiej szmaragdowej, która stanowi jakąś kontrę do tych właśnie budowanych szpachlą struktur i tych takich szarości, czy takich wręcz brudów trochę, na granicy brudu. I ta zieleń pięknie wybrzmiewa jako taki symbol właśnie tej nadziei, że w tym zniewoleniu tli się ta iskra nadziei. Więc ten obraz dla mnie był jakimś takim otwierającym te rozważania, te wspomnienia o profesorze. I mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych obrazów profesora. Notabene ja go dostałem w formie pocztówki, bo profesor po prostu przyjmując nowy rocznik do swojej pracowni, starał się od razu jakby troszeczkę pokazać tym młodym studentom, no co on robi. Nie było czasu w internetu, że się wchodzi, wpisuje się profesor Batruch i od razu mamy 10 obrazów i wszystko o nim wiemy, tylko profesor dał nam pocztówkę jako pewnego rodzaju swoją wizytówkę.
No a z drugiej strony mamy piękne, kolorystyczne pejzaże na przykład.
Mistrz Batruch był uczniem profesor Rudzkiej-Cybisowej, która potrafiła rozkochać studentów w kolorze i ten kolor też dominuje jako wartość budowy dzieła w pracach pana profesora. Z tym, że kiedy przyszliśmy w latach 80., zaraz po stanie wojennym, bo ja zacząłem w 1984 studia i wybraliśmy, nie wiedząc jeszcze kogo wybieramy, pamiętam mój kolega zapytany przez pana profesora, dlaczego wybrał pracownie jego, a nie w cudzysłowie konkurencji pana profesora Maciejewskiego, powiedział, że podoba mu się bardzo nazwisko. Więc były takie żartobliwe odpowiedzi. Tak. Ale później okazało się, że ten wybór był o tyle dobry, że pan profesor potrafił uczulić zarówno na formę budowy dzieła, właśnie przez kolor, no, co jest chyba też ważne w malarstwie, ale pozwalał nam na taką trochę, jakby to mówimy, właśnie literackość w dziełach, bo sam to tworzył. U niego jest wyraźny nurt budowanie wysmakowanych obrazów neutralnych, powiedzmy, społecznie, czyli w większości to były pejzaże, ale też właśnie zaangażowane figuralne kompozycje, które też stanowią pewną innowację technologiczną, właśnie wspomniane kolaże, montowywanie tutaj sztuką. Ja nie wiedziałem, że to też część aerografem jakoś nigdy były przy nas
takie,
nie tworzył, ale
próby,
miałem przyjemność kilka razy być u niego na słynnych jajkach czy opłatkach w pracowni prywatnej, bo tam z Akademii na Jana Matejki było bardzo blisko do pracowni pana profesora, on nas gościł tam i ta różnorodność tematyczna prac zawsze mnie fascynowało, bo tam było widać, że ta pracownia jest do pracy. Czuć zapach malowania. Wtedy malował jeszcze też olejami. Nie? Czy już tylko akryle?
Od końca lat 70. ojciec malował akrylami, więc...
To nie wiem, co tak pięknie pachniało. Może Werniks, który tam wtedy...
Werniksy, tak. Od właśnie końca lat 70. zaczął malować super farbami, było to dla niego bardzo ważne. Bardzo dobre blejtramy, bardzo dobre płótna i bardzo dobrej jakości farby. I pamiętam, że no miał tą możliwość wyjeżdżania na plenery już pod koniec lat 70., potem w 80. latach. I pierwsze, co przywoził, to nie były prezenty dla mnie, tylko były to świetne, piękne tuby.
Przyjmowałeś to z ubolewaniem oczywiście.
Farb. No oglądałem, bo były bardzo kolorowe w latach 80. Wszystko było u nas szaroburem, a to było naprawdę, one były piękne te tuby, tak, same w sobie i werniksy Talensa, to pamiętam.
A, to ten pachniały, Talensa
pachniały znakomicie.
Tak. Wejdę w ten wątek, bo Andrzeju, skoro mówimy o farbach, no to muszę to powiedzieć, bo jak już profesor Batruch odszedł, no to Andrzej do mnie zadzwonił i powiedział, że ojciec chciał, żebym tam troszkę wziął tych materiałów, może jakieś blejtramy, trochę zostało tam farb, no i przyjeżdżam na Szpitalną i się okazuje, że jest 20 zafoliowanych, czystych, białych podobrazi, paczki farb, werniksów. Ja tak na to patrzę i aż mi się łezka zakręciła wokół, że no przyznaję się z ręką na sercu, ja nigdy w pracowni tylu farb nie miałem. Więc muszę Państwu powiedzieć, że się to rzuciłem w to malowanie tak strasznie, że po prostu wyciskałem z tych tub te farby, gęsto malowałem, bo sobie myślę, profesor Batruch dał mi te farby, no to ja muszę coś z nimi zrobić, no muszę je spożytkować, więc był amok twórczy.
Tu trzeba, Janku, przypomnieć, że zarówno ty, jak i ja byliśmy na Wydziale Grafiki, gdzie teoretycznie powinniśmy się głównie zajmować grafiką warsztatową, ale no właśnie tak, tak. Umiejętności rozkochania mistrza Batrucha w malarstwie, ty przecież malujesz i ja, spowodowało, że my tak troszeczkę okrakiem na barykadzie, bo ja całe życie trochę później malowałem,
tak,
bo było to wsparcie profesora Batrucha, utwierdzał mnie w tym, że to, co robię, ma sens i mam wrażenie, że podobnie było u ciebie, prawda?
Bardzo mile było widziane zawsze to, że podczas przeglądu, właśnie on na to czekał tak naprawdę, bo to, co się robi na zajęciach, no to jest jakby trochę transparentne, że jest korekta, jest temat, jest motyw, trzeba się do niego odnieść, jest to budowane, załóżmy, przez miesiąc i jakby my żyjemy w tej komitywie i profesor zawsze był na zajęciach, zawsze był do dyspozycji. Natomiast jak się przynosiło własne rzeczy, gdzieś zrobione w akademiku, czy gdzieś w pracowni takiej, gdzie on tego nie widział, to było fajne, że się konfrontowało tą swoją działalność trochę poza pracownianą, jakieś propozycje, i on chętnie oczywiście rozmawiał o tych rzeczach, które się przynosiło na przegląd z tego bocznego toru jakiegoś takiego. Pamiętam, że on czasami był taki troszeczkę zszokowany w niektórych przypadkach, że skąd nagle taka formuła. Ludzie pokazywali jakby różne swoje twarze i czasami zaskakujące to było, bo dla nas samych, którzy braliśmy udział w tych przeglądach, patrząc na to, co kolega nagle rozkłada na sztalugach, byśmy się zastanawiali, nie no Piotrek, ty to namalowałeś, w ogóle co się dzieje?
Zawsze podobało mi się to porządkowanie, przepraszam, że schodzę ci słowo, tak. Porządkowanie profesora, kiedy tam chwalił, że tyle prac, że cieszy go aktywność i zawsze pytał, no Marku, powiedz smoku, bo to było takie jego właśnie zawsze pieszczotliwe komplementowanie. Powiedz, ile prac jest z pracowni, bo właśnie no, zawsze chciał zagadnienie dane rozstrzygnąć. Tu już kiedy wspominałem, no dzięki temu, że tę deklarację musiałem złożyć, zacząłem wpisywać, że na przykład martwa natura z pracowni profesora Batrucha i te napisy zostały, bo on stwierdził, że to ma sens, a to była prowokacja z mojej strony. Natomiast jest ważne, że pan profesor zawsze potrafił się odnieść do wszystkiego, co przynosiliśmy. Tak, nie wszystko było dobre. Tak. Nie wszystko było dobre, wiadomo, student musi się mylić, na tym się buduje osobowość.
Tu panowie pięknie i płynnie przeszliście do tego drugiego ważnego wątku, czyli walorów pedagogicznych profesora Batrucha. Mi się wydaje, że szalenie trudno być dobrym pedagogiem i jednocześnie bardzo dobrym artystą.
I jeszcze dobrym człowiekiem, to takie trzy w jednym ciągu.
To już pan profesor dołożył tę informację i tę uwagę bardzo słusznie. Pytanie jest takie, jak się to udawało i dlaczego to się udawało profesorowi Batruchowi? Panie Andrzeju, może panu będzie najzręczniej
mnie
powiedzieć.
Jako synowi
nie wypada.
Trochę nie wypada, a z drugiej strony mam jakiś klucz. Myślałem o tym podczas wernisażu ostatniej wystawy Batruch i uczniowie. I patrząc na te wszystkie obrazy, sobie myślałem, no dobra, wszyscy byli studentami ojca. Każdy robi zupełnie co innego.
Właśnie to jest niesamowite.
Ale wszystko jest dobre. Czytając komentarze wielu studentów, byłych studentów, podkreślało, że ojciec pozwalał im robić co chcą, byle to było dobre jakościowo, proszę bardzo. I wydaje mi się, że to jest w jego pedagogice taka duża zasługa, że dawał ludziom po prostu wolną rękę.
Ja bym powiedział, że wolność.
I można, ja obserwując innych artystów, którzy kończyli Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, no bo znałem oczywiście innych profesorów i ich studentów, to są niektórzy teraz działający artyści, którzy po prostu wręcz kopiują swoich mistrzów. Te obrazy są tak podobne w tym samej kolorystyce, technice i można powiedzieć, no tak, to jest szkoła tego i tamtego, a tutaj przez tą dowolność wydaje mi się jednak, że no nie zniewolił swoją wolą studentów, tylko dał im wolną rękę.
No ja myślę, że to jest niezwykle interesujące. Jeżeli zechcą państwo spojrzeć na prace, które prezentujemy w Radiowej Galerii Pod Zegarem, jeżeli zechcą państwo także w internecie obejrzeć pracę profesora Stanisława Batrucha i potem natychmiast przejść do prac pana doktora Jana Bosaka i pana profesora Marka Olszyńskiego, no to w żaden sposób te trzy różne osobowości nie są do siebie podobne.
Powiem tak, że ja od jakichś paru lat, jeśli chodzi o moje działanie artystyczne, ja się skupiłem na grafice warsztatowej, ale też przedefiniowałem trochę sposób działania i myślenia, bo postawiłem nie na powielalność, edytowanie obrazu, tak jak to przepisane jest w grafice, żeby zrobić matrycę i powielać ją. Ja robię grafikę, ale traktuję jako samodzielny obraz. To znaczy,
ja muszę powiedzieć, panie doktorze, że dla mnie pan wyniósł matrycę do roli obrazu, do roli dzieła. Tak.
Ja po prostu traktuję matrycę jako właśnie płaszczyznę, w której rozgrywa się coś, co jest już samo dla siebie tą formułą i później pozyskanie odbitki no jest jakby frapujące i ważne, ale możliwość na przykład robienia negatywu, macerowanie tego procesu stanowi całą tą przygodę zasadniczą i stanowi to jakby takie pole eksperymentowania w moim przypadku.
A pan profesor Marek Olszyński niszczy, dziurawi, rozdziera swoje obrazy.
Ale pierwsze dziury zrobiły pracowi profesora Batrucha. Ale to wynikało z tego, że po prostu obraz nie wyszedł i zdenerwowałem się, go zniszczyłem i coś tam namalowałem, ale to bardziej traktowałem jako paletę. Choć mówię, byłem już po doświadczeniu pana Jacka Sempolińskiego, który bardzo zapadł mi w pamięci wtedy, bardzo dobry malarz, ale on już nie żyje. pan profesor też dostrzegł w tym jakiś potencjał i zacząłem robić więcej takich ażurowych prac, bo faktycznie konstrukcja w destrukcji, jak ja to nazywam, i destrukcja w konstrukcji nie jest taka prosta, bo jeżeli się spontanicznie zniszczy obraz, a później ma się go jednak jakoś zamknąć, żeby on stanowił jakąś harmonijną całość, jeszcze biorąc pod uwagę, że nie mamy gwarancji, że będziemy go eksponować na białym, neutralnym tle, to jest wyzwanie. Ale pan profesor był otwarty na eksperymenty. Ja robiłem wszystko przez te doświadczenia malarskie, które zawsze jakby równolegle prowadziłem z grafiką, kiedy jeszcze grafikę mogłem robić. Robię jej bardzo mało z powodów zdrowotnych i powiem wam, że moje grafiki nie były powtarzalne. One były po części kolażowane z malarstwem i często punktem wyjścia była matryca graficzna, ale później dobijałem do tego jeszcze jakieś kolaże. Robiłem takie, no nazwijmy to, elementy technik mieszanych. Ortodoksyjnym grafikom się to nie podobało. Oni twierdzili, że to już nie jest grafika. Profesorowi Kotkowskiemu, mojemu też ważnemu mistrzowi z grafiki i mistrzowi Batruchowi to łączenie, że ja przenoszę coś z grafiki na malarstwo. Oni nie mieli z tym problemu. Profesor Kotkowski powiedział kiedyś, że artysta grafik zwłaszcza nie może być niewolnikiem warsztatu, iż warsztat ma pełnić rolę służebną. Ja tego samego uczę teraz moich studentów, ponieważ uważam, że ważniejsze od ortodoksyjnego traktowania danej technologii jest dopasowanie tego, czym możemy operować, do swojej ekspresji. Tak. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, trudno niego wymagać, żeby on robił na przykład precyzyjne odbitki, gdzie się liczy precyzja i powtarzalność, więc niech robi sobie właśnie unikaty i tyle. Tak.
W tym filmie, o którym już wspomniałem, w filmie dokumentalnym, profesor Batruch mówi, trzeba szanować osobowość młodego człowieka. Tak. Ja wnoszę doświadczenie i życiowe, i malarskie, ale jednak ważny jest ten młody człowiek, który przychodzi z jakąś nową energią. To jest potrzebne także mnie.
Tak, ja zawsze, przepraszam, jeszcze dodam, powtarzam studentom, że my wam dajemy pewną rutynę, a wy nam dajecie świeżość i ekspresję, której nam brakuje. I to jest taka fajna symbioza. My się wymieniamy, potrzebujemy siebie nawzajem.
Panie doktorze, a zwróćmy uwagę na to, jakim nie tylko nauczycielem był profesor Stanisław Batruch, ale także kolegą z pracowni. Bo to jest też ciekawe.
No tak, ja mam to szczęście, że mogę opowiedzieć z dwóch trochę perspektyw, czyli studenta i też asystenta. Więc w pewnym momencie przeszedłem na tą drugą stronę, kiedy profesor zaproponował mi asystenturę na kierunku malarstwo Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Towarzyszenie jemu, więc rozmowa o programie, o tym, jak budować te motywy, ustawiać, aranżować, jak przeprowadzać korekty. Najpierw widzieć pozytywy, a potem ewentualnie coś, co ma ten student poprawić, bo jeśli na dzień dobry my mówimy, wie pan, no słaba kompozycja, no to on już jakby czuje się niekomfortowo, więc ja się uczyłem tego jakby fachu, tego bycia nauczycielem i profesor mnie wspierał zawsze w tym. Ja się męczyłem tam z tymi martwymi naturami, przesuwałem te butelki, te draperie rano przed zajęciami. Profesor wchodził, popatrzył, tam uśmiechnął się albo wziął, dostawił jeszcze jakiś element albo coś zabrał i grało wszystko. Zawsze był tym duchem takim towarzyszącym, że on mnie zawsze jak takim ojcowskim, nie boję się tego słowa, otoczył takim parasolem i ja w pewnym momencie wszedłem na taką zażyłość z profesorem. No czułem się bardzo dobrze.
Ale to muszę powiedzieć, jak pana słucham, że przypomina mi się takie zdanie, które powiedział. Staram się nie przebierać za geniusza, powiedział o sobie.
To był po prostu fajny, ciepły, wrażliwy człowiek, doświadczony, otwarty, znający jakby tą psychikę młodego, nerwowego studenta, który chce szybkimi krokami dojść do celu. Profesor zawsze mówił, że kropla drąży skałę, powoli, pracą, jakąś refleksją. Do czegoś dojdziemy, ale żeby realizować siebie i żeby po prostu nie zachłystywać się nowinkami, ciekawostkami, które nas jakby otaczają, tylko szukać siebie w tym wszystkim i po prostu on nam...
inspirować naturą. Zawsze
odnosił się do natury, żebyśmy tą naturę traktowali jako pierwszą nauczycielkę, żebyśmy wyciągali z niej wnioski, żebyśmy zawsze myśleli o budowaniu obrazu, że to jest, no on ma jakąś tkankę, jakąś swoją strukturę, że mam jakieś środki rażenia, których musimy zastosować. Nie temat jest pierwszorzędny, tylko forma, sposób, w jaki realizujemy ten temat. Nie brał pędzla i nie mówił, że trzeba tu zrobić tak.
Słuchając się, Jasiu, zacząłem się zastanawiać, jaki wpływ na to, jakim nauczycielem był ojciec, miało to, że jednak w Rzeszowie skończył również szkołę pedagogiczną.
No właśnie.
Przed Akademią Sztuk Pięknych.
Jeszcze wtedy w USP.
Tak. I uczysz 25 lat, ale uczyłeś się tego jako student, a potem tak. współpracownik. A ojciec miał też to przygotowanie, tą metodologię jednak pracy pedagogiczną, prawda? A później dopiero został artystą na akademii, później zaczął na tej akademii pracować, więc to doświadczenie pewnie też miało duży wpływ na jego podejście do studentów, najpierw nie do studentów, najpierw do uczniów liceum plastycznego, w którym uczył przez kilka dobrych lat.
Panie Andrzeju, pan nie jest malarzem, ale też w jakiś szczególny sposób eksponuje pan pracę swojego taty, to znaczy właściwie one są, jak się zdążyłem dowiedzieć, inspiracją do tego, by aranżować całe pomieszczenia.
No tak, wychowałem się wśród tych obrazów w tej pracowni pachnącej werniksem. Spędzałem tam wiele godzin i rysowałem, i malowałem, i sam sobie zbijałem blejtramy i naciągałem płótna. I ojciec nigdy mnie nie naciskał absolutnie, nic na siłę. Powiedział, umiesz rysować, widzisz pewne rzeczy, będziesz chciał to kontynuować, proszę bardzo, możesz iść do liceum plastycznego, potem możesz się dalej kształcić, ale to ty masz chcieć. Nie będę w żaden sposób zmuszał. Żaden. No i nie zmuszał, a mnie to pasowało. Miałem trochę inne zainteresowania. Jeden obraz malowaliśmy razem. 20 parę lat temu była taka w Krakowie akcja. Pan Jan Oberbeck z fundacją, której był założycielem, Sacro Art, wymyślili, że na placu świętego Piotra i Pawła w Rzymie zawisną olbrzymie płótna z aniołami.
Artyści z całego świata malujący
tak,
anioły
maluje
dla
olbrzymie,
papieża.
Olbrzymie płótna, bo 10 na 3.
Na 4.
Albo na 4.
Też malowałem. Anioła malarzy malowałem.
A to wbiło ci to w pamięć, bo to naprawdę było dużo pracy.
Tak.
Malowaliśmy to w klasztorze franciszkanów, w piwnicy bardzo niskiej. To olbrzymie płótno, które trzeba było jakoś tam jednak
zorganizować.
No i ojciec zrobił projekt, zrobił kratki, te kratki przenosił na płótno. W końcu dał mi miotłę, mówi, zasmaruj to wszystko na niebiesko, a to wszystko zasmarujesz na czerwono. No i smarowaliśmy, i smarowaliśmy. Trwało to długo, bo no, trzeba było tych farb tam na niej rzeczywiście duże ilości. Powstał ten nasz wtedy wspólny obraz, co było naprawdę bardzo ciężkie, bo złapanie perspektywy z ziemi na taką wielką postać długą, no było dosyć ciężkie, ale wyszło. Idea była wspaniała i to był jedyny obraz, który namalowaliśmy razem.
Panowie, na puentę naszego spotkania powiedzmy też o wątkach podkarpackich, bo przecież pan profesor Stanisław Batruch urodził się w Zagórzu. Sanok jest dla niego ważnym miejscem. Co prawda kojarzymy go jako artystę krakowskiego, ale te wątki podkarpackie istotne. Pan doktor Jan Bosak, jaślanin. No więc,
spod Jasła.
Więc to wszystko tutaj się łączy.
To. Urodzenie się w tak pięknych okolicznościach przyrody, obcowanie z tą naturą, z pejzażem sprawiło, że profesor po prostu chętnie ten temat przez całe właściwie swoje życie kontynuował, prowadził. Pejzaż stanowił bardzo ważny motyw jego twórczości. Ja z nim jeździłem na plenery do Friedmana wiele lat, więc on malował też w plenerze. Miałem dostęp do jego jakby tego warsztatu całego, więc oglądałem, jak to wszystko powstaje, jego cały ten arsenał, te środki, prawda, którym dysponował, więc ten pejzaż w nim był zakotwiczony w zasadzie od dzieciństwa i kochał po prostu naturę, kochał jego piękno. Pamiętam, kiedyś wracałem ze spaceru i do tego ośrodka we Friedmanie i widzę, że tam profesor macha mi przez okno, woła mnie, wchodzę do pokoju, z którego po prostu zrobił pracownię, wszędzie obrazki pozaczynane, tu leżą prace, tu wiszą, no i ja mówię, dzisiaj pan profesor maluje w środku, czemu nie wędruje, a on mówi, ja dzisiaj motyw przez okno wypatrzyłem, a widzisz tam tutaj ta jasna plamka z ciemnym lasem i ta zieleń, słuchaj, fajny motyw, zobacz, tu zrobiłem szkic. Żył tym pejzażem, świetnie go czuł i ta natura była bardzo dla niego jakby tutaj istotnym impulsem do tworzenia. Cudowne obrazy z plenerów z Francji, z Mirabel, fenomenalnie to wszystko organizował. Także to ta przyroda, no to gdzieś to w nim było po prostu właściwie od zawsze.
Do tego teraz w Dębicy, bardzo nam na tym zależy, żeby zaprosić wcześniej gości, będziemy mieć następną ekspozycję tej wystawy z Krakowa, Batruch i uczniowie.
12 grudnia, prawdopodobnie koło 18, MOK Dębica, czyli Miejski Ośrodek Kultury, wernisaż Batruch i uczniowie, serdecznie zapraszamy.
Zanim państwo wybiorą się na wystawę Batruch i uczniowie do Dębicy, to proszę koniecznie zajrzeć do naszej radiowej galerii pod zegarem. Zapraszam państwa także na stronę internetową Polskiego Radia Rzeszów, tam znajdą państwo więcej prac pana profesora Stanisława Batrucha, pana doktora Jana Bosaka i pana profesora Marka Olszyńskiego. Bardzo też dziękuję za dzisiejsze spotkanie panu Andrzejowi Batruchowi.
Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Dębicy.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy.